Murzyńskie dzieci rodzą się białe, potem dopiero nabierają koloru, kąpiąc się codziennie w takiej wodzie, napisał na Facebooku wiceprezydent Gdyni Michał Guć. Wpis zilustrował zdjęciem dzieci w wodzie, która wygląda na brudną. Pod postem wylała się fala negatywnych komentarzy. Michał Guć przeprosił, ale dodał, że dla niego słowo murzyn nie ma charakteru poniżającego. To cytat. Kilka dni później wiceprezydent Gdyni dodał kolejny post, w którym przeprosił za sformułowanie murzyn i dodał, że właśnie dla niego nie miało ono charakteru deprecjonującego czy poniżającego. Wręcz przeciwnie. Doceniam i wielbię piękno, wolność, którą reprezentują sobą ludzie Afryki. Ponieważ jednak w dyskusji wypowiadają się osoby pochodzenia afrykańskiego, które czują się tym słowem urażone, przepraszam je i informuję, że nie było to moim zamiarem, napisał na Facebooku Michał Guć. To są komentarze Radia Gdańsk, 9 minut po godzinie 9, Sylwester Pięta, raz jeszcze dzień dobry, a moimi gośćmi są Michał Lange, Gazeta Bałtycka.
Dzień dobry, witam.
I Elżbieta Jachlewska, ekonomistka, aktywistka społeczna, inicjatywa feministyczna. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Fala komentarzy wylała się po tym wpisie Michała Gucia. Ja może od razu zaznaczę, że Michała Gucia znam zawodowo i jest jedną z ostatnich osób, które podejrzewałbym o rasizm. Natomiast w tych komentarzach przejawiało się to określenie rasista, rasizm. Słusznie, niesłusznie?
Wydaje mi się, że tak, od osób publicznych powinniśmy wymagać więcej niż od osób, które nie wypowiadają się publicznie. Osoba publiczna jest wzorem, kreuje język, więc wydaje mi się, że powinna posługiwać się językiem wrażliwym, czyli językiem takim, który szanuje uczucia innych, jest empatyczny. Jak w momencie, kiedy pan Guć opublikował swój post na Facebooku, otrzymałam sporo SMS-ów i maili w tej sprawie z prośbą, żeby zareagować. I miałyśmy nawet taki pomysł w naszym środowisku, które działa na rzecz równości i przeciw dyskryminacji, że może trzeba by było zaproponować osobom publicznym w Trójmieście, żeby przeszły takie po prostu szkolenia antydyskryminacyjne z takiej komunikacji wrażliwej, publicznej.
Michał Lange. Oczywiście zanim Michałowi oddam głos do dyskusji, zapraszam także Państwa. Nasz SMS-owy numer to 603-06-06-06. Czy takie szkolenie antydyskryminacyjne, jak proponuje Elżbieta Jachlewska, jest potrzebne osobom
publicznym? Ja się zgadzam jedynie z pierwszym zdaniem mojej poprzedniczki, które brzmiało tak, że od osób publicznych należy więcej wymagać, ale więcej wymagać odwagi. Co to oznacza? To oznacza tyle, że autor tej wypowiedzi internetowej, którą ja oceniam pozytywnie. Znaczy ja nie widzę tam nic zdrożnego w tym sformułowaniu. Autor takiej wypowiedzi powinien wykazać się odwagą jako osoba publiczna i powinien bronić tej wypowiedzi. Nie poddawać się internetowym terrorystom, tym trollom internetowym, temu całemu hejtowi, bo to się pojawia zawsze i od osób publicznych powinniśmy wymagać odwagi, powinniśmy wymagać tego, żeby właśnie pokazały, że potrafią bronić swoich tez, nie boją się skonfrontować z tym hejtem internetowym, z tymi, tak jak mówię, terrorystami internetowymi, choć z drugiej strony z internetowymi terrorystami w zasadzie nie powinno się negocjować, ale w tym wypadku wydaje się, że można by i należałoby po prostu. To określenie murzyn. Ja w tym określeniu nie widzę nic złego, nawet jako językoznawca.
Ta wypowiedź została skrytykowana na dwóch poziomach, tak to można określić, bo z jednej strony została skrytykowana za użycie tego kontrowersyjnego dla niektórych słowa murzyn, natomiast z drugiej strony została skrytykowana za samą treść. Murzyńskie dzieci rodzą się białe, potem dopiero nabierają koloru, kąpiąc się codziennie w takiej wodzie. W takiej, czyli no, brudnej wodzie, bo to była brudna woda. Michał, jak ty byś bronił tej wypowiedzi, już to, pomijając to słowo murzyn?
To był wypowiedź, charakter tej wypowiedzi był żartobliwy. Tam prawdopodobnie chodziło o jakiś dowcip, jakiś żart, o pokazanie być może, że no, sytuacja tych dzieci jest trudna, że mają do czynienia właśnie z taką wodą chociażby. Ja nie wiem dokładnie, o co chodziło autorowi, co chciał pokazać i jaką sytuację chciał przedstawić. Dlatego właśnie, tak jak mówię, wracam do poprzedniej tezy, powinien stanąć i obronić tej wypowiedzi. i wykazać się odwagą. Niestety tej odwagi mi zabrakło w obronie tego, co chciał przedstawić. No, wycofał się, przeprosił. Uważam, że to nie jest właściwa droga. Powinien się z tym skonfrontować.
Odważnie. Odwróćmy sytuację. Jeżeli osoba przyjechałaby z Afryki i sfotografowała dzieci w żerce białe i opublikowała na portalu społecznościowym i napisała tak, że białe dzieci moczą się w wodzie po to, żeby mieć jaśniejszą skórę albo coś w tym stylu. Oczywiście wszyscy byśmy się oburzyli, prawda? Nie byłoby to dla nas komfortowe, nie mówiąc o tym, co na to RODO. Tak? Nikt z nas by się nie zgodził na to, żeby publikować wizerunek naszych dzieci, więc wydaje mi się, że fotografowanie osób w innym kraju i publikowanie ich wizerunku w mediach społecznościowych, nie pytając się ich o zgody, no jest nie do końca fair. Pamiętajmy, czyńmy tak, nie czyńmy bliźniemu, co nam niemiłe.
Wkraczamy ja oczywiście bym, no oczywiście tak. Absurdu.
Nie absurdu.
Muszę powiedzieć. Mamy zapytać murzyńskie dzieci, czy się zgadzają na publikowanie. Gdzieś sfotografowane w Afryce dalekiej, czy się zgadzają na publikowanie ich wizerunku.
Nawet na fotografowanie ja bym się zapytała.
Dobrze, to proszę pytać. Wróćmy jednak,
na każdym szkoleniu, na każdym spotkaniu, w którym fotografuję uczestników, uczestniczki, zawsze się pytam, czy sobie życzą, żebym
zrobiła. W jaki sposób by pani takie dziecko murzyńskie zapytała? W jakim języku? Jakby to się odbyło? Proszę powiedzieć, bo tak mnie zaciekawiło to tak już dziennikarsko.
Myślę, żebym się dogadała.
Ale w jaki sposób?
No, mamy, no zapytałem się ale w jaki gestem nawet, tak? Czy sobie życzą, żeby to było...
Ale jak taki gest małemu dziecku przedstawić?
No bo... Pytanie, czy były te dzieci z osobami dorosłymi? Może trzeba byłoby te osoby dorosłe. A jeżeli nie możemy się zapytać, to po prostu tego nie róbmy. Po prostu.
Rozumiem, więc no mówię, nie wkraczajmy w obszar absurdu. Myślę, że również absurdalnym pomysłem jest zaproponowanie, jak to pani powiedziała, szkoleń. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, nie wiem, czego miałoby dotyczyć. No ale jeżeli chodzi o szkolenia, jeżeli ktoś szuka w obszarze szkoleń być może możliwości jakichś biznesowych, no to każde szkolenie jest faktycznie dobre. Można sprzedawać szkolenia, szkolić we wszystkim. Zdecydowanie tak.
Witam. Z góry zaznaczam, że nie mam zamiaru nikogo obrazić czy urazić, ale poprawność polityczna doprowadza do tego, że nic nie będziemy mogli powiedzieć, bo każde ze słów będzie uznane za obraźliwe wśród mniejszości. Pozdrawia pan Mariusz. Z kolei pan Tomasz pisze tak. Redaktorze, światopogląd się zmienia, ludzie zaczynają dziwnieć. Ostatnio skomentowałem jakiś post starym sloganem 100 lat za Murzynami. Od dzieciaka się tak mówiło, bo było to w jakiś sposób śmieszne. Nikogo czarnoskórego nie obrażaliśmy. Natomiast wylała się na mnie fala hejtu za rasizm. Trochę chyba przesada, pisze pan Tomasz. A może to jest tak, że definicja rasizmu się zmieniła? I nie pytam o tę definicję, słowa murzyn się zmieniła. I nie pytam o tę definicję językową, tylko taką definicję odbioru tego słowa w społeczeństwie. Być może 20-30 lat temu to słowo nie było obraźliwe, rzeczywiście określało kolor skóry, a być może to się zmieniło.
Jeżeli mamy złe intencje, no to zawsze znajdziemy ten obszar negatywny. No a powiemy ciemnoskóry, czarnoskóry, no czarny też się źle kojarzy, tak? Ciemny jak tabaka w rogu. Co to oznacza? No wiadomo, tak? Więc ciemnoskóry nie, czarnoskóry nie, murzyn nie. Więc w jaki sposób my się mamy komunikować? No wchodzimy, tak jak mówię, w obszar nawet językowego absurdu i trzeba temu dać, postawić tamę. I ja tu się zgadzam ze słuchaczami. No faktycznie, cokolwiek się napisze, to ten internetowy terroryzm się ujawnia. I trzeba temu się przeciwstawiać.
No właśnie, może powinniśmy się edukować. W tych naszych przysłowiach, tak, których tkwi właściwie takie stereotypowe postrzeganie świata, deprecjonujące niektóre grupy, uważa pan czy państwo, że takie przysłowie jak chłop baby nie bije, to wątroba gnije powinniśmy nadal używać, bo to jest stare przysłowie, które powtarzało się z dziada, pradziada. Nie, no świat ruszył naprzód. Wiemy, że przemoc wobec kobiet jest złem. I tak samo słowo murzyn, które kojarzy się w literaturze z niewolnictwem, z osobą, która jest... dyskryminowana, wobec której stosuje się przemoc, wykorzystuje się ją pod względem ekonomicznym, no jest jak najbardziej naganne. Wracając jeszcze do szkoleń, Wydaje mi się, że jeżeli chcemy, żeby nasza cywilizacja była cywilizacją humanistyczną, jak najbardziej powinniśmy się wszyscy doszkalać, szkolić, czytać, edukować i nie nazywajmy terroryzmem merytorycznych uwag. Oczywiście uwagi, które komentarze, które pojawiły się pod postem pana wiceprezydenta, te obraźliwe, jak najbardziej też jestem przeciw.
W jaki sposób zastąpić słowo murzyn?
Czarny. Jeżeli my jesteśmy biali, to osoby czarnoskóre są czarne po prostu. A może wypadałoby zapytać osoby...
Że osoba czarna, to gwarantuje pani, że ten internetowy hejt
się pan,
pojawi.
Różnimy się tym, że ja osoby czarne zapytałam się, jakby chciały, żeby do nich się zwracać, jakby chciały, żeby o nich pisać. Więc oni stwierdzili, że skoro ty jesteś biała, to ja jestem czarna.
No to jedną osobę pani spytała, tysiąc innych pojawi się i stwierdzi, że się czuje obrażona lub nie.
Ciąg dalszy SMS-ów od państwa.
Tak jak mówię, no.
Pani Ania pisze, dziwię się panu prezydentowi, że wycofał się ze swojego wpisu. Nie ma w nim nic obraźliwego ani niestosownego. Dochodzimy do granic absurdu. Wielokrotnie słuchałam bardzo ciekawych opowieści Michała Gucia i nigdy nie było w nich żadnych negatywnych czy obraźliwych wypowiedzi. Jego postawa jest w mojej opinii głęboko humanistyczna. A pani Elżbieta, choć ją bardzo szanuję, w tym miejscu bardzo przesadza. Pozdrawia pani Ania. Szanowni państwo redaktorzy, czy nie możecie rozmawiać na tematy merytoryczne dotyczące działalności Michała Gucia? Pyta pan Paweł. Przesada i tak zwane przeginanie pały. A murzynek Bambo? Dochodzimy do absurdu, pisze pani Ola. Zostawmy ten temat, tym bardziej,
nie, ja muszę tylko powiedzieć, że bardzo mnie zbudowały te komentarze, bo okazuje się, że nasi słuchacze faktycznie rozumują w sposób rozsądny i bardzo, bardzo dobrze, że tak jest. Ja się
A ja mam nadzieję, że mimo wszystko uwrażliwiliśmy parę osób.
Słuchacze na pewno są wrażliwi.
Czego dowiedli w SMS-ach.
Otóż właśnie.
Bo tutaj różne głosy się pojawiały. Tak. Samorządowcy w Gdańsku przez 30 lat nie byli w stanie zbudować na Westerplatte porządnego polskiego muzeum. To słowa rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego, który był pytany o specustawę w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. No i choć powiedział Błażej Spychalski także, że ta ustawa dopiero niedawno została uchwalona, to czy waszym zdaniem te słowa, że przez 30 lat nie byli w stanie samorządowcy zbudować porządnego polskiego muzeum, są dowodem na to, że prezydent specustawę podpisze?
Są dowodem na to, że autor wypowiedzi dobrze jest zorientowany w obszarze Westerplatte i tego, w jaki sposób Westerplatte było traktowane przez władze Gdańska, które nieprzerwanie od 20, no może nie 30, ale 20 lat sprawują urzędy, bo to ciągle ta sama grupa rządzi Gdańskiem i przez te 20 lat doprowadzono do sytuacji, w której bunkry, które symbolizują wyjątkową odwagę polskich żołnierzy, wyjątkowy patriotyzm, nieustępliwość, te bunkry wojskowe stały się bunkrami toaletowymi, niestety, ja tak to oceniam. I to była sytuacja i jest w dalszym ciągu kompromitująca dla naszego kraju, dla naszej historii, dla pamięci tych wszystkich, którzy polegli. Być może jest to kłopot dla strony niemieckiej, bo pamiętajmy, że Westerplatte jest symbolem polskiej nieustępliwości, symbolem tego, że jednak Polaków się nie udało Niemcom pokonać, chociaż plany były takie, że w 15 minut teren będzie zajęty. Zajęło im to znacznie dłużej, więc pod tym względem może to być dla strony niemieckiej kłopot. Westerplatte może symbolizować kłopoty, problemy po stronie niemieckiej i być może nie odpowiada to Niemcom. Właśnie sytuacja, w której uhonorujemy, pokażemy właściwie to symboliczne, bardzo, bardzo ważne miejsce.
Ale czy twoim zdaniem to ten czysto potencjalny problem, o którym mówisz, on miał jakikolwiek wpływ na działania gdańskiego samorządu? Czy ja to dobrze rozumiem?
Tego nie wiem. Możemy się tylko domyślać. No, różne teorie się pojawiają, różne hipotezy w tym zakresie. Jeżeli przez 20 lat nikt nie próbował przedstawić tego miejsca jako faktycznie symboliczne, jako faktycznie bardzo ważne, no to powstaje pytanie dlaczego. I te mamy szereg różnych odpowiedzi, różne środowiska, różne odpowiedzi formułują. Ja mogę jedynie postawić pytanie, dlaczego przez 20 lat nikt nie zadbał o Westerplatte?
No pytanie, czy nikt nie zadbał o Westerplatte, bo z jednej strony mówimy, czy możemy mówić o pewnej dbałości infrastrukturalnej związanej na przykład z budową muzeum, ale z drugiej strony możemy mówić o pewnej dbałości symbolicznej. No i o ile oczywiście widok śmieci jest skandaliczny, no to trzeba przyznać, że to za czasów rządów prezydenta Pawła Adamowicza tam rozpoczęto przecież te huczne, jeśli oczywiście można mówić o huczności w kontekście tej tragicznej daty, huczne obchody. Przecież tam wielokrotnie stawiali się przywódcy nie tylko Polski, ale i innych ważnych państw. Czy to nie stoi troszkę w niezgodzie z tym,
nie
z tym, co mówisz?
Nie stoi, ponieważ stawiali się tam ze względów historycznych, bo tam się rozpoczęła wojna. Natomiast nie stawiali się dlatego, że ten obszar był właściwie przygotowany, bo nie był. Więc tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Stawiali się po prostu ze względów historycznych, ze względów na fakty historyczne.
Elżbieta Jachlewska.
Jak słyszę o spiskowej teorii dzieju, że za tym wszystkim stoją Niemcy, to powiem szczerze, jestem trochę oburzona. Jeżeli szukać winy, dlaczego Westerplatte było zaniedbane, to nie ze strony, nie w stronie niemieckiej, która rzekomo by lobbowała na rzecz tego, żeby zaniedbywać Westerplatte. Ja bym się może bardziej skupiła na tym, że prezydentka Dulkiewicz zaproponowała przecież stronie rządowej kompromis, w której proponuje, żeby strona gdańska, czyli samorząd gdański we współpracy z Ministerstwem Kultury zagospodarował Westerplatte, żeby samorząd miał wpływ i współzarządzał Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli pan Sellin mówi o zaniedbanym terenie, który rząd opiekuńczy musi po prostu zagospodarować, bo nikt tego inny nie zrobi, to ja proponuję, żeby rząd zagospodarował i zajął się takimi terenami zaniedbanymi jak teren Aniołków, czy Biskupiej Górki, czy Nowego Portu.
A tam się nie rozpoczęła II wojna światowa.
Ale myślmy o ludziach teraz tu żyjących, którzy żyją w skandalicznych warunkach i dobrze by było, żeby im jak gdyby ułatwić funkcjonowanie i życie, bo to jeżeli im będzie dobrze, jeżeli oni osiągną stan dobrostanu, to miasto na tym zyska, a wydaje mi się, że kompromis, który zaproponowała prezydentka Dulkiewicz jest no właściwie wyjściem
jeszcze
z tej patowej sytuacji.
O tym, bo pani powiedziała, że no, Niemcy nie lobbują. Otóż Niemcy bardzo dobrze lobbują za tym, żeby mówić o tym, że wojnę wywołali hitlerowcy, faszyści, naziści, w żadnym wypadku Niemcy. O polskich obozach koncentracyjnych też nie chcę wspominać, ale tu też lobbowanie miało miejsce, więc oni są bardzo w tym zakresie skuteczni.
A mówił o tym Michał Lange, Gazeta Bałtycka. Naszym gościem była także Elżbieta Jachlewska, ekonomistka i aktywistka społeczna Inicjatywa Feministyczna. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Sylwester Pięta, kłaniam się. 4 minuty zostały do 9:30, a po 9:30 oczywiście program Ludzie i Pieniądze.